Zaczynamy sesję. Jest 18:05, klub radnych jest w sali sesyjnej, w związku z tym znaczy to, że skończył swoje spotkanie. Wszystkich Państwa radnych zapraszam do sali sesyjnej, a do głosu zapisał się jeszcze pan radny Przemysław Aleksandrowicz. Bardzo proszę, udzielam głosu.
Dziękuję. To chyba moja pierwsza wypowiedź w tym.
W tej sprawie być może nie pamiętam, bo to było tyle emocji, ale proszę 7 minut uruchomić panu.
Nie będę mówił 7 minut. Chciałem powiedzieć, że po pierwsze uważam, że szkołę powinno prowadzić miasto. Po drugie, nie wydaje mi się, żeby powołana w listopadzie fundacja była zdolna skutecznie i bezkonfliktowo szkołę prowadzić. Po trzecie, uważam, że zawarcie w dzisiejszej uchwale, znaczy podjęcie uchwały, która ma tytuł o woli likwidacji najpierw szkoły podstawowej, potem gimnazjum, drastycznie obniża szanse na uzyskanie zgody ministra na eksperyment, o którym mówiliśmy. I z tych trzech powodów, to znaczy woli prowadzenia szkoły przez miasto, wątpliwości co do zdolności fundacji do prowadzenia szkoły i przede wszystkim głębokiego przekonania, że podjęcie dzisiaj uchwały, która w tytule ma wolę likwidacji obu szkół, dwóch uchwał, które w tytule mają wolę likwidacji obu szkół, chociaż dopiero w przyszłym roku, drastycznie obniża szanse na uzyskanie zgody ministra na eksperyment. Z tych trzech powodów będę głosował przeciw tym dwóm uchwałom. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska, bardzo proszę.
Tutaj jest cały czas pewna wątpliwość, czy jeżeli podejmiemy te uchwały likwidujące szkołę w intencji, żeby ona jednak była, czy te uchwały są rzeczywiście tylko awaryjnymi wyjściami, czy może mają już na celu przygotowanie fundacji do tego, żeby prowadzić szkoły. Czemu my jako klub, już mówiłem, jesteśmy przeciwni. Natomiast tutaj padła informacja, że nowy dyrektor INSPE, bo chyba od 1 marca ma być dyrektorem, już prowadzi pracę, tu chyba pani z fundacji, z profundacyjnej opcji to powiedziała, czy rozmowy na temat tego wniosku, który ma być poprawiony i złożony do ministerstwa o eksperyment i rozmowie z nauczycielami. Natomiast tutaj nauczyciele mówią, że takich rozmów nikt z nimi nie prowadzi. I to znowu rzuca taką wątpliwość, jaka jest intencja ewentualnie nowego dyrektora. Czy jest intencją, nie znamy tego dyrektora, czy jest jego intencją prowadzenie szkoły miejskiej i zrobienie wszystkiego, żeby zapewnić dotychczasowe warunki naboru i żeby była to szkoła miejska? Czy intencją jest to, żeby stał się nowym dyrektorem dla szkoły prowadzonej przez fundację?
Rozumiem, że jest taka wątpliwość. Myślę, że nikt w tej chwili nie potrafi ani tego potwierdzenia zaprzeczyć, chyba że jest pan dyrektor na sali i mógłby się w tej sprawie wypowiedzieć, przyszły pan dyrektor. Ale chyba nie. Rozumiem, że jest to pewna wątpliwość. Nie widzę, ale... Dobrze, proszę pani dyrektor powiedzieć, co pani wiadomo na ten temat, ale ja zrozumiałem tamtą wypowiedź, że pani powiedziała, która tu się występowała, że taką wiadomość powzięła, ale teraz...
Chciałabym tylko powiedzieć, że jestem jeszcze dyrektorem tej szkoły i nic nie wiem o tym. Jeżeli współpracują z nowym dyrektorem nauczyciele, tak jak się dowiedziałam w tej chwili od pani która tę wiadomość przekazała, to znaczy, że zostali wyłonieni w jakiś inny sposób, ponieważ Rada Pedagogiczna ani pozostali nauczyciele również nie wiedzą o tym, że takie przygotowania wniosku już się toczą. Dziękuję.
pani zdaje się o tym powiedziała, tak? To w takim razie proszę odpowiedzieć i na tym skończymy tą wymianę, bo nie jesteśmy w stanie tego rozstrzygnąć.
Precyzowuję. Od założyciela szkoły Jerzego Hamerskiego otrzymaliśmy informację, że jest po rozmowie z panem dyrektorem, który obejmie stanowisko za chwilę, i już rozmawiają, że ten ów dyrektor powołuje zespół, do którego zaprosił.
Ma zamiar powołać.
Tak, znaczy no, ma zamiar powołać, do którego zaprosił, zapytał już o współpracę Jerzego Hamerskiego i również ma oczywiście zamiar zaprosić przedstawicieli grona pedagogicznego. Ta rozmowa się już odbyła i ta informacja jest od Jerzego Hamerskiego, który jak najbardziej wspólnie z Elżbietą Drygas deklarują swoją współpracę zgodnie z obietnicą złożoną panu prezydentowi. Dziękuję.
Dziękuję obu paniom za to wyjaśnienie. W tej chwili, ponieważ nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, przystąpimy do głosowania. Najpierw w punkcie 20 projekt uchwały PU 237/16, czyli ten dotyczący szkoły podstawowej nr 83. Proszę państwa o głosowanie. Proszę. Projekt uchwały PU 372/16 w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej nr 83 Łajery imienia Emilii Waśniowskiej w zespole szkół nr 4 w Poznaniu przy ulicy Brandsztetera 1, dla której organem prowadzącym jest miasto Poznań. Proszę państwa
z autopoprawką.
Z autopoprawką przedstawioną przez pana prezydenta Mariusza Wiśniewskiego. Proszę państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Czy wszyscy państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 17 głosów za, 14 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 20. W punkcie 21 projekt uchwały PU 373/16 w sprawie zamiaru likwidacji gimnazjum nr 15 Łajery w zespole szkół nr 4 w Poznaniu przy ulicy Brandsztetera 1, dla którego organem prowadzącym jest miasto Poznań. Proszę państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Czy wszyscy państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 17 głosów za, 14 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 21 porządku obrad. I chciałem powiedzieć jedno zdanie, że w duchu tego, które tu było już kilkakrotnie mówione, w tej chwili nie można mówić, że ktoś wygrał, czy ktoś przegrał, i postrzeganie całego problemu w tych kategoriach byłoby błędem ze wszystkich stron. Niewątpliwie ta dyskusja trwająca już dosyć długo i poświęcony temu czas i na komisjach, i dzisiaj na sesji, pokazuje, że szkoła Łajery jest wartością, która jest wielu osobom bliska. I najbliższy czas jest czasem ważny dla wszystkich. Myślę, że dla znacznej większości radnych Poznania, tych, którzy są emocjonalnie z tym związani i tych, którzy mają ten związek luźniejszy, że to jest czas dla nas wszystkich, żeby zrealizować to, co było dzisiaj deklarowane. A deklaracja główna była taka i co do tego mam wrażenie, że w większości jesteśmy zgodni. Powtarzam, szkoła Łajery jest wartością, która jest dla nas ważna i status miejski tej szkoły jest również ważny. I mam nadzieję, że zgodnie z deklaracjami wszyscy, którzy to deklarowali, przyczynią się do tego, żeby dobry wniosek skonstruować w przeciągu najbliższych 30 dni, bo to trzeba zrobić do końca marca. A ci, którzy deklarowali wsparcie w pracach parlamentarnych, wywiążą się z tego zobowiązania i odpowiednie modyfikacje ustawy czy rozporządzenia będą zrealizowane. Dlatego proszę państwa, nie ma wygranych i nie ma przegranych. Zadbajmy o to, żeby wygranymi byli uczniowie szkoły Łajery. Przystępujemy do realizacji punktu 22 porządku dzisiejszej sesji. Jest to projekt uchwały PU 376/16, która zmienia uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów. ten projekt uchwały przedstawi znowu pan dyrektor Przemysław Foligowski. Nie wiem, czy obie też uchwały można razem
za
przedstawić,
pozwoleniem pana
bo następna
przewodniczącego,
dotyczy
jeżeli
tego
będzie...
samego, tylko w przypadku do gimnazjum. Jeśli nie ma sprzeciwu, to łącznie to potraktujemy. Sprzeciwu nie ma, panie dyrektorze, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, drugim elementem składającym się na propozycję pana prezydenta jest uporządkowanie sytuacji związanej z funkcjonowaniem zespołu szkół numer 4 w ten sposób, by szkołom, które w myśl obowiązujących przepisów, dla których nie ma podstawy, by funkcjonowały jako szkoły bezobwodowe, ponieważ nie spełniają tego ustawowego wymogu, by być szkołami dwujęzycznymi, sportowymi bądź artystycznymi, wyznaczyć stosunkowo, znaczy wyznaczyć obwód. Obwód ten za chwilę opiszę, także będą państwo mogli zauważyć, że jest on stosunkowo niewielki. I jeżeli państwo pozwolą, to tak jak inaczej, zgodnie z intencją państwa przedstawię to wspólnie, a więc zarówno w odniesieniu do uchwały, do zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów, jak i gimnazjów. Już nie będę, że tak powiem, opisywał jeszcze raz dokładnie całego tego zamierzenia, które było opisane w tej części pierwszej. Oczywiście w naszej intencji wyznaczenie tego obwodu i działanie czy funkcjonowanie placówki, w tym przeprowadzenie rekrutacji w oparciu o kryteria miejskie, jest rozwiązaniem, które ma pozwolić na funkcjonowanie placówki przez najbliższy, na funkcjonowanie placówki w przyszłości, w tym przede wszystkim w tym najbliższym, bardzo ważnym z punktu widzenia placówki roku, bowiem zakładamy, że w najbliższym czasie ten wniosek, który będzie dotyczył, przedłożenia warunków uzyskania eksperymentu przez placówkę, eksperymentu również obejmującego wpływ na kryteria rekrutacji, przyniesie rozwiązanie w postaci uzyskania tej zgody i rzeczywiście bądź w ramach obowiązującego systemu prawnego, bądź poprzez zmianę tego systemu prawnego, docelowe rozwiązanie poprzez funkcjonowanie szkoły, nazwijmy ją umownie eksperymentalnej. Uchwały są bardzo proste. Uchwały są z autopoprawką, za co przepraszamy. Autopoprawka wynika z faktu, że błędnie zapisano na etapie ustaleń dokonywanych z geopozem numerację załączników do tej uchwały, w związku z tym jest autopoprawka. Pierwsza z uchwał dotycząca szkół podstawowych przewiduje, że w paragrafie pierwszym punkt 1 uchwały z 4 listopada 2014 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów wykreśla się punkt pierwszy, wprowadzając w ten punkt treść o brzmieniu załączniki od numeru 2 do 68, bo tu pojawia się dodatkowy załącznik w postaci obwodu dla szkoły podstawowej numer 83. Granic obwodów wraz z wykazem współrzędnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Poznań i inne organy. Po drugie, zmienia się załącznik numer 29, obwód szkoły podstawowej numer 38 w Poznaniu i załącznik ten otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 1 do uchwały, ponieważ wykreślenie, wyznaczenie obwodu dla szkoły podstawowej numer 83 stało się kosztem obwodu szkoły podstawowej numer 38. I punkt trzeci, dodaje się do paragrafu pierwszego punkt 3 w brzmieniu, dodaje się załącznik numer 68 i ten załącznik to właśnie załącznik, który przedstawia obwód szkoły podstawowej numer 83. I paragraf trzeci otrzymuje brzmienie, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Tak wygląda w rzucie proponowany obwód szkoły podstawowej numer 83. Jak państwo widzą, obejmuje przede wszystkim nieruchomość, na której posadowiona jest szkoła oraz przylegające do niej w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości położone przy ulicy Zad Stadelą. I Dokładnie w tym samym duchu druga uchwała, zmieniająca uchwałę z 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów i tożsamo, tylko z inną numeracją, wykreśla się w treści punkt 1, wprowadzając ten punkt treść o brzmieniu załączniki od numeru 2 do 40, bo pojawia się załącznik numer 40, który przedstawia obwód gimnazjum numer 15. Zmienia się załącznik numer 6, obwód gimnazjum numer 6, ponieważ obwód gimnazjum numer 15 jest wyznaczony umownie, przepraszam za wrażenie, kosztem obwodu gimnazjum numer 6. Dodaje się do paragrafu 1 punkt 3 o brzmieniu, dodaje się załącznik numer 40, obwód gimnazjum numer 15, bo tego obwodu tam nie było. I paragraf 4, 3 otrzymuje brzmienie, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. I tak samo jak w poprzednim przypadku, ten obwód ma dokładnie takie same granice, jak obwód szkoły podstawowej, proponowany obwód szkoły podstawowej numer 83. To jest informacja o liczbie dzieci zamieszkujących w wieku szkolnym, zarówno w wieku szkolnym odpowiadającym szkole podstawowej, jak i gimnazjum, zamieszkującym na tym rejonie, w tych proponowanych obwodach. Jak widać, jest dwójka dzieci w obwodzie, jeśli chodzi o szkołę podstawową i w tym roku nie ma żadnego dziecka, które w tej rekrutacji będzie uczestniczyć. Jeśli chodzi o gimnazjum, mamy jedno dziecko, które w tej rekrutacji, jest pięcioro dzieci łącznie, jedno dziecko, które w rekrutacji będzie w tym roku mogło uczestniczyć. Na pytania, które się wcześniej pojawiały dotyczące takiego rozwiązania, mogę tylko Państwa poinformować, że mamy już szkołę, która jest od wielu lat, posiada niewielki, stosunkowo niewielki, tak zwany, jak to umownie czy potocznie jest nazwany, mikroobwód, ma stosunkowo niewielki obwód. Jest to gimnazjum numer 4, które ma obwód wyznaczony w postaci ulicy Przełajowej. I zarówno w momencie, w którym to gimnazjum było powoływane i wyznaczono mu obwód, jak i przy okazji następnych uchwał wyznaczających obwody i granice obwodów szkół, to rozwiązanie nigdy nie wzbudziło wątpliwości prawnych w zakresie nadzoru nad uchwałami podejmowanymi przez Radę Miasta. To gimnazjum funkcjonuje, ma taki obwód, a więc to rozwiązanie jest w obrocie prawnym i jest, no nie zostało podważone. I to wszystko. Bardzo proszę o podjęcie tych dwóch uchwał.
Dziękuję bardzo. Projekt uchwały nr 376, czyli ten dotyczący obwodu dla szkoły podstawowej, uzyskał opinię pozytywną Komisji Oświaty i Wychowania. Głosowało za tym 5 osób, bez przeciwnych i wstrzymujących. 3 osoby obecne nie wzięły udziału w głosowaniu. To było głosowane już z autopoprawką. I w głosowaniu uchwały tej dotyczącej gimnazjum głosowanie było identyczne, 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących i 3 osoby obecne nie wzięły udziału w głosowaniu. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubów? Nie widzę zgłoszeń, otwieram debatę indywidualną. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwał? Pani radna Lidia Dudziak, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałam tylko jakby dopytać sprawę tego wniosku o eksperyment, o którym mowa tutaj również była w tej uchwale. Ile mamy czasu na złożenie tego wniosku?
Do końca marca.
Skąd my będziemy jako radni wiedzieli, na jakim etapie jest ten wniosek i czy on w ogóle został złożony? Bo mnie to bardzo interesuje i chciałabym wiedzieć, czy możemy się dowiedzieć. To jest po pierwsze. A po drugie, jeżeli chodzi o nabór dzieci, no już spoza tego mikro obwodu, czy tam również jest kryterium, że w pierwszej kolejności są przyjmowane dzieci z Poznania?
Tak, znaczy oczywiście z formalnego punktu widzenia wniosek będzie składać szkoła, ale oczywiście będziemy to monitorować. Zresztą rozmawialiśmy z panem prezydentem, że zwrócimy się jako miasto również do ministerstwa w tej kwestii i na pewno będziemy na bieżąco państwa radnych informować o decyzjach podejmowanych w tej kwestii. Natomiast jeśli chodzi o kryteria, to są dokładnie te kryteria, które państwo radni przyjmowali, a więc tam jest również premiowanie osób, które zamieszkują na terenie miasta, które płacą, odprowadzają podatek w naszym mieście. Tak, te wszystkie kryteria, które Państwo radni przyjęli, one są obowiązujące.
Dziękuję bardzo. Myślę, że można też poprosić, żeby szkoła na bieżąco albo Wydział Oświaty na bieżąco informował na najbliższym posiedzeniu Komisji Oświaty o stanie prac nad tym wnioskiem i myślę, że to by było przydatne. Po prostu prośba o bieżącą informację na ten temat. Pani radna Katarzyna Kretkowska, bardzo proszę.
Może źle pamiętam, ale wydaje mi się, że tam przede wszystkim są premiowane osoby, które płacą podatki w Poznaniu, tak? I tak. Jeżeli są osoby, które, bo wiem, że w szkole jest 30 par osób podobno, które są spoza z aglomeracji poznańskiej, a niekoniecznie z miasta, ale no to też miała być zachęta, żeby rozliczyć ten PIT w Poznaniu.
Oczywiście wśród kryteriów były także bardzo premiowane, zresztą podniesione, jeśli chodzi o wartość punktową, kryteria dotyczące rozliczania podatku i zamieszkiwania w mieście Poznaniu.
Jeśli można, pytanie czysto techniczne. W uchwale dotyczącej szkoły podstawowej są dwa załączniki graficzne. Jeden, który pokazuje zmieniony obwód dla szkoły podstawowej, a drugi, który pokazuje nowy obwód dla szkoły podstawowej Łejery. Natomiast w przypadku gimnazjalnej uchwały mam tylko jeden załącznik. I czy to nie jest błąd? Jeśli można prosić o wyjaśnienie.
Znaczy, oczywiście, że powinien być załącznik, znaczy ja mam przed sobą tylko treść uchwały, więc widzę w niej zapis dotyczący załącznika, który pokazuje obwód numer wyznaczony dla gimnazjum numer 15 i informację, że zmienia się załącznik numer 6 przedstawiający obwód gimnazjum numer 6.
Nie mam tego załącznika, dlatego o to pytam. Tak? To w takim razie proszę o uzupełnienie tego załącznika. On
oczywiście
jest to samy, on jest to, ja pytam czysto w sensie formalnym, bo te obwody są takie same w obu uchwałach, w związku z tym powinien być uzupełniony, tu jest tylko jeden, brakuje. Pan radny Tomasz Lipiński.
Ja widzę, przepraszam za pozwoleniem, ja w tym zestawie, który mam, ten załącznik przedstawiający zmieniony obwód gimnazjum numer 6 jest, więc być może gdzieś technicznie po prostu ten jeden egzemplarz
ten jest, ale tego drugiego nie ma, z małym obwodem dla gimnazjum numer 15.
Znaczy ja mam i jeden i drugi w treści.
Więc rozumiem, że on zostanie uzupełniony w takim razie w tym dokumencie, który ja mam w ręku. Bardzo proszę, pan radny Tomasz. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Chciałem potwierdzić, że w tych uchwałach, które ja dostałem, też w przypadku gimnazjów nie ma ani mapki dotyczącej gimnazjum numer 15, ani wykazów współrzędnych obwodu gimnazjum numer 15, czyli tych dwóch części, które są załącznikami w poprzedniej uchwale.
Ja mam to przed sobą i oczywiście uzupełnimy to, być może
bardzo proszę, żeby
w dokumentach
tu nie było,
papierowych tego nie ma.
Żeby tu nie było wątpliwości. Okej, okay, dobrze. Ja opieram się na papierowym dokumencie, w związku z tym, ponieważ nie ma więcej zgłoszeń w dyskusji, proponuję głosowanie. Najpierw w punkcie 22. Głosujemy projekt uchwały PU 376 /16. Która zmienia uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów wraz z autopoprawką i ze wszystkimi załącznikami. Bardzo proszę Państwa radnych o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o wynik. 32 głosy za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 22. W punkcie 23 projekt uchwały PU 377 /16, która zmienia uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów oraz granic obwodów wraz z załącznikami z autopoprawką. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o wynik. 32 głosy za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Rada również tę uchwałę podjęła.
Bardzo uprzejmie dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie dyrektorze, za wytrwałość. Zamykam punkt 23, a głos do protokołu chciał jeszcze pan radny Marek Sternalski podać. Bardzo proszę, udzielam głosu.
Chciałem prosić pana prezydenta w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej o zorganizowanie w szybkim terminie spotkania pana prezydenta z ludźmi z Komisji Oświaty, a przede wszystkim z posłami z Poznania, żeby porozmawiać o tym, jaką inicjatywę przedstawić w Warszawie, tak żeby to, o czym mówimy, było zrealizowane. Myślę, że ponadpolitycznie należy zaprosić posłów wszystkich partii politycznych, które są w parlamencie.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zamknąłem już te punkty porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 24. Informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Ta informacja została państwu dostarczona w asystencie radnego pana prezydenta Mariusza Wiśniewskiego. Proszę o przedstawienie pewnie w skrócie tego, co jest istotne w tej całej informacji. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, oczywiście tutaj tylko odpowiem, jak najbardziej takie z inicjatywą takiego spotkania wystąpię, zaproszę parlamentarzy.
Panie prezydencie, może wszystkich minutę czy dwie, żeby państwo, którzy chcieliby już nas nie towarzyszyć, żeby to zrealizowali, a my się zajmiemy ostatnimi punktami sesji za chwilę. Okej, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Chciałbym tylko nawiązać na sekundę do prośby pana przewodniczącego Sternalskiego. Oczywiście wystąpię z taką inicjatywą spotkania. Zaproszę nie tylko radnych Komisji Oświaty, ale oczywiście parlamentarzystów wszystkich opcji politycznych z naszego okręgu poznańskiego. Proszę Państwa, jeśli chodzi o informacje o pracy prezydenta miasta za okres od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego, w telegraficznym skrócie poinformuję o najważniejszych działaniach, wydarzeniach z tym związanych. Szczegółowe informacje oczywiście państwo macie w Biuletynie Informacji Publicznej. 10 lutego zapadł wyrok NSA w sprawie planu zagospodarowania dla Jeziora Kierskiego. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę kasacyjną miasta Poznania i uchylił niekorzystny wyrok sądu pierwszej instancji i ostatecznie oddalił zaskarżenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północnego zachodniego klina zieleni w Poznaniu, część E, otoczenie Jeziora Kierskiego. Przypomnijmy, że plan zagospodarowania przestrzennego został przygotowany i uchwalony przez miasto Poznań, przez Radę Miasta dla zapewnienia skutecznej ochrony obszarów cennych przyrodniczo, a w tym ochronę walorów krajobrazowych. Ten plan również blokuje degradację tych miejsc i uniemożliwia również niekontrolowaną zabudowę na terenach położonych wokół największego poznańskiego jeziora. 11 lutego została podjęta inicjatywa interaktywnej mapy remontów i inwestycji. Jest to nowatorskie rozwiązanie na skalę ogólnopolską. System umożliwi zarządzanie inwestycjami i remontami w mieście poprzez informowanie o działaniach odpowiednich jednostek miejskich, w tym zamieszczanie informacji o planowanych pracach w perspektywie kilku lat. Pozwoli to na synchronizację inwestycji, a przy okazji obniży ich koszty. Kończy się tutaj faza testowa programu. Trwają jeszcze ustalenia dotyczące uzgodnień prawnych. Po uruchomieniu mapy poznaniacy będą mieli bieżącą wiedzę, gdzie i kiedy zaplanowano remonty czy budowę. 17 lutego odbył się spotkanie w ramach programu Polski Champion. Było to spotkanie, w którym uczestniczyłem, dotyczyło wsparcia, jakiego udziela miasto Poznań poznańskim firmom, lokalnym firmom, które zamierzają angażować się i rozwijać na rynkach zagranicznych. Koordynatorem tego programu po stronie naszego miasta jest Biuro Obsługi Inwestorów, a z kolei po stronie krajowej jest to Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz PricewaterhouseCoopers. Odbyło się również w dniach 16-17 lutego spotkanie kończące pierwszą fazę projektu Generacja Y. Jest to program realizowany przez miasto Poznań w ramach unijnego programu Urbak 3 od września 2015 roku. Program dotyczy analizy obecnej sytuacji młodych, kreatywnych przedsiębiorców. Partnerami tego projektu są takie miasta jak Granada w Hiszpanii, Wolverhampton w Wielkiej Brytanii, Klaipeda na Litwie, Dynenburg na Łotwie oraz Genua we Włoszech. bo udało nam się podpisać 15 lutego porozumienie z wojewodą wielkopolskim dotyczące powierzenia przez właściwie aktualizacji umowy pomiędzy miastem Poznań a wielkopolskim wojewódzkim konserwatorem zabytków. Było to bardzo ważne, ponieważ kwestia dotyczyła uregulowania i dopuszczenia możliwości bardziej skutecznego wydawania przez miasto Poznań pozwoleń na wycinkę drzew w obszarach ochrony konserwatorskiej i chodziło o to, żeby można było działać tak jak dotychczas, co nie sprawiało żadnych problemów, natomiast po zmianie ustawy pewne problemy też się pojawiły. Dzięki tutaj tej współpracy z panem wojewodą oraz wojewódzkim konserwatorem zabytków udało się te problemy pokonać. 16 lutego Poznań ogłosił konkurs, otwarty konkurs na powierzenie i realizację zadań miasta w obszarze ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2016 roku. Konkurs ma charakter, tak jak powiedziałem, otwarty. Mogą w nim uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców naszego miasta. Pan prezydent Jaśkowiak spotkał się w ostatnim okresie z kolejnymi radami osiedli 16 i mieszkańcami naszego miasta. 16 lutego było to spotkanie z porozumieniem rad osiedli, a z kolei 19 lutego było to spotkanie z mieszkańcami ogrodów. 11 lutego został rozstrzygnięty przetarg na kolejną edycję poznańskiego roweru miejskiego. Oferta firmy Nextbike Polska zwyciężyła w przetargu ogłoszonym przez ZTM na zarządzanie i serwisowanie oraz utrzymanie systemu poznańskiego roweru miejskiego w sezonie 2016. Ponadto warto wspomnieć, że pojawiły się też nowe miejsca parkingowe dla rowerów. W odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców ZTM zamontował dodatkowe stojaki w obrębie, 1000 stojaków ściślej mówiąc, w obrębie pętli Unikowo, przy dworcu autobusowym na Starołęce oraz na pętlach przy ulicy Garbary i Piątkowo. W obszarze kultury warto wspomnieć, że odbywa się aktualnie druga edycja Poznańskiej Nagrody Literackiej. Jest to inicjatywa pana rektora Uniwersytetu Mickiewicza oraz prezydenta miasta Poznania. Nagroda została ustanowiona rok temu. Przyznawana jest w dwóch kategoriach za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury. Jest to nagroda, którą funduje Uniwersytet Mickiewicza oraz za znaczący innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji literatury, kultury literackiej dla twórcy, który nie ukończył 35 roku życia. I tutaj to stypendium, to nagroda, stypendium imieniem Stanisława Barańczaka jest w wysokości 400 tysięcy złotych. Tutaj tą nagrodę funduje miasto Poznań. W obszarze rewitalizacji oczywiście jak zwykle dużo się dzieje, ale warto wspomnieć, że 12 lutego został ogłoszony nabór do programu Otwarta Strefa Kultury Łazarz. Ożywienie obszaru Dolnego Łazarza to cel, na którym opiera się współpraca inicjatywy społecznej Otwarta Strefa Kultury Łazarz, miasto Poznań, reprezentowane przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta oraz Radę Osiedla Święty Łazarz. Partnerem naszych działań jest Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych. Przypomnę, że wspólne działania koncentrują się na wykorzystaniu potencjału istniejących już na tym obszarze miejsc, stworzenie warunków do powstawania nowych przedsięwzięć kulturalnych oraz wykorzystanie potencjału lokalnych inicjatyw i zaangażowanie w nich mieszkańców. Został również ogłoszony kolejna edycja programu Centrum Warte Poznania. Wnioski są przyjmowane do 18 marca. Są to projekty na wzbogacanie w wymiarze przestrzennym, artystycznym obszaru centrum, a ściśle mówiąc całego Śródmieścia. Do tego rocznej edycji można zgłaszać projekty, które obejmują rejon Starego Miasta, Jeżyc, Wildy, Świętego Łazarza, Ostrowa Tomskiego, Siódki, Zawad Komandory oraz terenów nadbrzeżnych przy rzece Warcze pomiędzy mostem Lecha oraz mostem Przemysła. Łącznie mamy do dyspozycji 350 tysięcy złotych. Stypendia miasta Poznania dla studentów odbywających staż w firmach. Miasto fundowało stypendia dla studentów, którzy właśnie odbywają staż w firmach, które realizują innowacyjne inwestycje w naszym mieście. Wnioski o przyznanie tego wsparcia finansowego można składać do 31 marca w Biurze Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta. Takie rozwiązanie ma być też jednym z elementów oczywiście zachęty do podejmowania w Poznaniu nowych inwestycji, w szczególności właśnie, które są w sektorze usług nowoczesnych, a także w sektorze produkcyjnym. Współpraca międzynarodowa. Pan prezydent Jaśkowiak w dniach 11-13 lutego uczestniczył w Turynie w spotkaniu dotyczącym zarządzania współczesnymi metropoliami. Z obchodów rocznicowych warto wspomnieć, że w dniu 19 lutego były kolejne obchody 74. rocznicy akcji Bolwerk, jednego z największych takich działań podziemia akowskiego w okupowanym Poznaniu w czasie II wojny światowej. W tych uroczystościach uczestniczył pan prezydent Arkadiusz Stasica. Dzisiaj z kolei w ciągu dnia odbywały się także uroczystości zakończenia walk o Poznań i niemieckiej okupacji. Była to 71. rocznica. Władzę reprezentował do południa na tych uroczystościach pan prezydent Jaśkowiak, później pan prezydent Stasica. Z kolei ja 11 lutego w imieniu miasta Poznania podpisałem przedłużenie umowy patronackiej dla naszego okrętu wojennego ORP Poznań. Uroczystość miała miejsce w Finoujściu, także mamy w dalszym ciągu patronat nad tym okrętem. Co ciekawe, to oczywiście jest jedno z pięciu miast, które ma taki przywilej. Porozumienie było podpisane z 8. Flotylną Obrony Wybrzeża, a ponadto warto wspomnieć, że jedna ze szkół, konkretnie Szkoła Podstawowa z Głównej w naszym mieście, nosi właśnie imię tego okrętu i często dzieci, młodzież jeżdżą właśnie do Świnoujścia na taką wymianę. To myślę, że chyba najważniejsze informacje w telegraficznym skrócie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze o coś zapytać, co zostało powiedziane bądź niepowiedziane, bo coś Państwo wyczytali w dostarczonej informacji wcześniej? Nie widzę zgłoszeń, w związku z tym zamykam punkt 24. W punkcie 25 interpelacje i zapytania. Od poprzedniej sesji Państwo radni złożyli w sumie ponad 30 interpelacji. Czy ktoś z Państwa radnych chce którąś ze swoich interpelacji przedstawić dzisiaj na sesji? Jeśli nie ma takich zgłoszeń, to proszę w takim razie o zgłaszanie się do zapytań. Kto ma zapytania? Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Ja mam zapytanie odnoszące się do zapytania, które zadałem na poprzedniej sesji, na które uzyskałem częściową odpowiedź, natomiast chciałbym doprecyzować pewne rzeczy. Zapytanie dotyczyło oficera rowerowego, jego zakresu obowiązków i funduszy, jakimi on dysponuje. Dostałem zestawienie zleceń, które pan oficer rowerowy zlecił na zewnątrz. Natomiast nie uzyskałem odpowiedzi, w jakim trybie te podmioty zostały wybrane. Domyślam się, że z tej odpowiedzi, że to było zapytanie ofertowe, natomiast chciałbym doprecyzować, do ilu podmiotów takie zapytanie ofertowe zostało wysłane, ile odpowiedziało i jakie były proponowane przez nie kwoty. Nie dostałem również odpowiedzi na pytanie, dlaczego pan oficer rowerowy na przykład tego audytu BIPAD nie mógł zrobić sam, skoro w ramach swojego etatu, skoro robił to wcześniej na przykład dla miasta bodajże Gdyni bądź Gdańska. Dlaczego w Poznaniu nie mógł pan oficer zrobić tego sam, tylko musiał to zlecić na zewnątrz za 57 762 zł. To jest zapytanie dotyczące oficera rowerowego. I drugie, nowe już, dotyczy budowy hali lekkoatletycznej na Golęcinie. Chciałem się dowiedzieć, na jakim etapie są te prace. Czy miasto ma projekt tej hali? Bo doszły do mnie słuchy, że ministerstwo oczekuje od miasta na projekt i wtedy już wszystko jest gotowe i można właściwie tą halę rozpocząć budowę. Miasto podobno dostało projekt z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, w związku z czym pytanie, gdzie tu jest haczyk, dlaczego tego projektu z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki nie można od razu wysłać do ministerstwa i zakończyć temat, rozpocząć temat budowy hali na Golęcinie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Boruczkowski zada pytania.
Ja mam dwa pytania, o które poprosiło mnie o zadanie dwóch mieszkańców Poznania. Jeśli jest możliwość, proszę odpowiedź ustną, jak nie ma, no to odpowiedź pisemną. Pierwsze pytanie, jeden z mieszkańców poprosił mnie w kwestii ogrodników miejskich. Kiedyś taka instytucja istniała na terenie miasta i zajmowała się parkami i skwerami zieleni. Ona została zlikwidowana i według mieszkańca od chwili likwidacji instytucji oraz przeprowadzania przetargów na pielęgnację zieleni wiele parków zaczyna podupadać w mocno widoczny sposób i pytanie jest, czy prezydent miasta planuje przywrócić taką instytucję i ile wynosiłby koszt jej funkcjonowania? A drugie pytanie dotyczy od innego mieszkańca ulicy Emilii Szczanieckiej i Bogusławskiego. Na tych dwóch ulicach znajdują się tory, które aktualnie biegną donikąd. I mieszkańc tu akurat mi się żalił, że sobie przedziurawił oponę od samochodu, o te tory. Jeszcze widział jakieś dwie poznanianki na skuterze, się przewróciły o te tory. No i powstaje pytanie, czy miasto chce te tory do końca dołączyć, czy chce je na przykład zlikwidować, czy ma jakieś plany w tym zakresie. To są te dwa pytania. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę o zadanie pytania panią radną Kretkowską.
Ja pytałam na zeszłej albo jeszcze przedostatniej sesji o wykup mieszkania przy Placu Wielkopolskim 3/28. No bo tam ktoś stara się o wykup i czeka bardzo długo, od 10 lat. I dostałam odpowiedź na piśmie, która się sprowadza do tego, że rzecz utknęła w Ministerstwie Infrastruktury. Już nie będę całej tej odpowiedzi cytować, natomiast chciałam zapytać o tą sprawę, ponieważ w przeszłości też pytałam o mieszkania przy Placu Wielkopolskim, które tam chcieli lokatorzy wykupić i dostawałam dokładnie tę samą odpowiedź, że sprawa utknęła w Ministerstwie Infrastruktury, ale ja te odpowiedzi otrzymywałam 7-8 lat temu. Jeszcze pamiętam, że jeszcze je otrzymywałam, jak Geopos nie był podzielony na Geopos i resztę. Także teraz to już są kolejne ministerstwa. Chciałam dopytać, no, na czym problem polega, no bo tak, no przecież tak nie może być, że to gdzieś tam w tym ministerstwie jakiś nasz wniosek tkwi. Nie, bo pamiętam, że już parę lat temu rozmawiałam z panem dyrektorem Krygierem i on mówił, że tam mi obiecywał, że kogoś wyślę, coś wyślę, żeby to będzie przyspieszył. Także chciałam jeszcze raz zgłosić tą sprawę i też parę miesięcy temu wnosiłam o możliwość zamiany mieszkania mniejszego na większe przy takiej rodziny, w małym mieszkaniu przy ulicy Kluczborskiej 1/8 mieszka rodzina z problemami zdrowotnymi członków rodziny, etc. Jest obok mieszkanie większe 1/6 Kluczborska, puste, stoi od wielu miesięcy czy nawet dłużej i nie dostałam żadnej odpowiedzi, więc dwa razy pytałam i dostałam odpowiedzi, więc zgłaszam teraz interwencję w tej sprawie. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, mam takie pytanie. Zwrócili się do mnie mieszkańcy Poznania z takim pytaniem, czy jest możliwość, żeby w związku z rocznicą 1050. Powstania Państwa Polskiego, czy można by było podejść do takiej inicjatywy, aby posadzić 1050 drzewek? Obiecałam, że zapytam, więc zapytałam. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Halina Owsianna.
Już, przepraszam. Ja mam pytanie, właściwie może to powinno być do MOPR-u. Kombatant 97-letni od 6 lat odmawia mu się wsparcia finansowego w turnusach rehabilitacyjnych. Może by wyjątkowo z uwagi na wiek potraktować tego pana inaczej, bo może będą to ostatnie jego turnusy rehabilitacyjne. No od 6 lat tutaj nie ma właściwie uzasadnienia. Zostanie rozpatrzony w terminie późniejszym do dnia 31 maja, ale to już jest tak 6 rok z rzędu. Pan się nazywa Stanisław Szeszycki z Jawornickiej 11A, mieszkania 7. Niech są panie z MOPR-u, więc może. I jeszcze mam pytanie do pana prezydenta Wudarskiego. Ja wiem, że w terminie późniejszym uzyskam odpowiedź odnośnie Kurnickiej. Chodzi o te 3 pawilony, które na poprzedniej sesji poruszałam. Natomiast chciałabym się zwrócić do pana prezydenta, aby w trybie takim dosyć pilnym sprawdził kiosk przenośny gastronomiczny, który miał stać na działce 107/2 na terenie spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych, ponieważ miał być na kołach, a jest przyspawany, przycementowany, przepraszam, do gruntu. I w związku z tym chciałabym się zapytać, czy będąc na wizji, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego tego nie zauważył, więc ja go proszę, żeby w trybie pilnym zainteresował się tą sprawą. Kurnicka działka, przepraszam, strony mi się przewróciły. Działka 107 przez 2 i 110 przez 4. Kiosk o wymiarach 275 cm na 235. Dostał pozwolenie, że posiada, ma mieć koła jezdne i nie będzie bezpośrednio związany z gruntem. A fakt jest taki, że jest.
Dziękuję. Pani radna Klaudia Strzelecka.
Od koniec września złożyłam interpelację w sprawie instrukcji pierwszej pomocy na przystankach MPK po miesiącu dostałam odpowiedź, że
dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Jeszcze chciałam zapytać, bo ludzie o to pytają, tego pełnomocnika do spraw wykluczonych czy przeciwdziałania wykluczeniu. Bo został. Czy. Proszę?
Nie.
No, pyta, mnie ludzie o to pytają. Pana. Ludzie. Ich. Obu płci. I był konkurs, został rozstrzygnięty, długo trwał ten konkurs. Ludzie pytali w trakcie tego długiego czasu, bo byli ciekawi, kto wygrał. W końcu ktoś wygrał i złożył rezygnację. I teraz słyszymy, że znowu będzie konkurs. A czy nie może być tak, że po prostu ta druga osoba, która była w tej ostatniej, ostatecznie wyłoniony jakiejś tam dwójce kandydatów, nie może teraz zostać tym kandydatem, a jeżeli nie może, to kiedy się przewiduje powołanie tego pełnomocnika?
Dziękuję. Pan radny Tomasz Wierzbicki.
Dziękuję. W zeszłym roku składałem interpelację w sprawie punktu zlokalizowanego na pętli autobusowej na Dębcu, jedna z budek, tam były automaty do gier. Generalnie mieszkańcy się skarżyli na hałas w tej okolicy rozruby. Dostałem odpowiedź, że działka jest miasta, ta budka była umieszczona absolutnie bez zgody właściciela, czyli miasta WGN-u i miało być skierowane do powiatowego nadzoru budowlanego z prośbą o rozbiórkę. No i od paru dni niestety ten punkt znowu działa i chciałem się spytać, czy była jakaś zgoda miasta, czy była umowa podpisana, czy to zostało zalegalizowane. Dziękuję. Pętla Dębiec, ulica Opolska, działka numer, już mówię, 144 przez 2.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Jedno pytanie. Ulica Łowicka na Osiedlu Warszawskim przy wyjściu z tunelu są dwa kioski, najprawdopodobniej wynajmowane przez Zarząd Dróg Miejskich. I jeden kiosk po rezygnacji dotychczasowego dzierżawcy został wynajęty na automaty do gry. Miejsce stało się dość niebezpieczne. Spiera się tam młodzież, pije alkohol. I pytanie pierwsze, czy w ogóle takie automaty do gry są legalne? Pytanie drugie, czy ZDM musi wynajmować każdemu, a może lepiej zlikwidować ten kiosk, to nie są takie duże pieniądze, podejrzewam, a rzeczywiście miejsce stało się bardzo niebezpieczne i w W tej chwili, tak jak był spokój na osiedlu, to jest jedno z najniebezpieczniejszych miejsc. Wyjście z tunelu, kobiety są zaczepiane, dzieci zaczepiane, no bo albo się przegra pieniądze i trzeba je odzyskać od przechodniów, albo trzeba na alkohol. No nie wiem, no albo my próbujemy interweniować u celników, ale celnicy się jakoś nie kwapią. Policja uważa, że to sprawa celników, też się nie kwapi. Straż Miejska tylko zajrzała i powiedziała, faktycznie są automaty. No, mieszkańcy proszą o jakąś pomoc, miasto Poznań w tej sprawie.
Dziękuję bardzo. Nie ma więcej zapytań, w związku z tym zamykam punkt 25. Punkt 26. Odpowiedzi na zapytania. Czyli panie prezydencie, jeśli są jakieś zapytania wśród tych, na które można odpowiedzieć od razu, to bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, odpowiadając na poszczególne zapytania, część była prośba o odpowiedź pisemną, część pewnie ustną. Pan radny Lipiński pytał o kwestię dotyczącą oficera rowerowego. Nie wiem, czy ktoś jest z tej chwili z Wydziału Transportu Zieleni, kto byłby w stanie tutaj odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli nie, to odpowiedź na piśmie. Również co do hali sportowej AZS-u na Golęcinie także. Pytania dwa pana Boruczkowskiego jednoczyło Zieleni Miejskiej. Czy ktoś tutaj z Wydziału Transportu Zieleni chciałby ewentualnie odpowiedzieć, jeśli jest na sali? Nie widzę. Jeśli chodzi o tory na Szczanieckiej i Bogusławskiego, tutaj oczywiście chcę odpowiedzieć, że na pewno nie ma mowy o ich likwidacji, bo są to tory, które powstały na PWK na rok 1929, kiedy PWK się w naszym mieście odbywała. Mają one charakter, nazwijmy to, zabytkowy, tak? Więc trudno sobie wyobrazić, żeby one zostały zlikwidowane. Zresztą mieliśmy w latach 90. i może na początku lat 2000 takie przypadki w naszym mieście, ku naszemu ubolewaniu pewnie dzisiaj z perspektywy czasu, że zlikwidowano stare tory tramwajowe, chociażby na ulicy Paderewskiego, na Ostrowie Tumskim czy na ulicy Chwaliszewo. I nawet jeśli zakładać, że była potrzeba przynajmniej części ich usunięcia, to można było chociażby fragment ich zostawić. To zawsze jest jakiś ślad, jakaś pamięć, jest dużo też miłośników pojazdów szynowych. Także na pewno nie ma pomysłu, żeby je likwidować. A jeśli są jakieś tam elementy, które wymagają modernizacji, czy poprawy, czy korekt, to zakładam, że zarządca drogi, czy ZDM będzie w stanie to przygotować, ale to musiało być bardzo sprecyzowane przez tych mieszkańców, którym to dokucza. Jeśli chodzi o pytania pani radnej Kretkowskiej, te pierwsze dwa, co do wykupu mieszkań, nie wiem, czy jest coś z Geopozu, w tej chwili nie widzę, więc też odpowiedź pani radna zostanie na piśmie, tak samo dotyczącą ulicy Kluczborskiej, dotyczącą zamiany mieszkań. Pytanie pani radnej Dudziak odnośnie obchodów Chrztu Polski. W porozumieniu z panem przewodniczącym Szucińskim na Komisji Kultury w połowie marca na pewno przedstawimy w ogóle państwu radnym wszystkie przedsięwzięcia, imprezy, które będzie zaangażowane miasto Poznań w ciągu najbliższych miesięcy, zwłaszcza w kwietniu, kiedy będą obchody centralne obchodów Chrztu Polski w naszym mieście. Oczywiście, no powiem tak, jeżeli to miała być taka inicjatywa dotycząca sadzenia dębów czy też drzew w ogóle generalnie upamiętniających naszą historię, warto byłoby, żeby to była też akcja społeczna w tym momencie. Być może można byłoby. Ja jestem otwarty, żeby oczywiście zastanowić się, w którym miejscu można byłoby coś takiego zorganizować, ale to wymagałoby na pewno przygotowania uprzednio gruntu, sprawdzenia tego wszystkiego pod kątem też ekologicznym, czy też związanym z punktu widzenia jakby takiego ogrodniczego. Natomiast no, nie sposób w tej chwili na gorąco się jakby do tego odnieść. Na pewno jest wiele inicjatyw społecznych, oddolnych, które gdzieś się wpisują właśnie w rocznicowe obchody Chrztu Polski. Oczywiście miasto w niektóre też jest zaangażowane i je wspiera. Natomiast tutaj, no mówię, na gorąco potrzebowali pewnie byśmy więcej informacji, jaki to jest zamysł, w którym miejscu, bo przecież wiadomo, że nie wszędzie można takie drzewa sadzić. To jest kwestia również pewnego też później dbania, konserwowania i tak dalej, i tak dalej. Pani radna Owsiana, pytanie dotyczyło pierwsze MOPR-u, tutaj wsparcia. Czy pani dyrektor z Wydziału Zdrowia Spraw Społecznych zechciałaby coś tutaj powiedzieć na gorąco odnośnie tutaj wsparcia tego kombatanta, o którym pani radna mówiła, czy też odpowiedź na piśmie?
Proszę bardzo.
Ja ustaliłam przed chwileczką z panią radną Owsianą zdalnie po uzgodnieniu z panem dyrektorem Kałkiem, że odpowiedź będzie na piśmie, dlatego że wymaga szczegółowego zbadania sprawy konkretnego klienta i pan dyrektor nie chciał tak zdalnie odnosić się w szczegółach do tego tematu.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Tak, tak. Drugie pytanie dotyczyło zakresu działania pana prezydenta Wudarskiego. Chodzi o ZDM, kwestie pawilonów przy ulicy Kurnickiej i również tego, który zdaniem pani radnej jest tam posadowiony w sposób nieuprawniony. Odpowiedź w takim razie też w formie pisemnej. Przedstawiciela ZDM-u nie widzę. Pani radna Szczelecka zapytała o brak odpowiedzi, ponownej odpowiedzi, rozszerzonej odpowiedzi na swoją interpelację sprzed kilku miesięcy. Oczywiście Biuro Rady Miasta i tutaj Wydział Organizacyjny sprawdzą tę kwestię, dlaczego tak się stało. Pani radna Kretkowska pytała o kwestię pełnomocnika do spraw osób wykluczonych. Ja wiem, że faktycznie ta procedura będzie z tego, co mi przekazywano, bo to prowadzi gabinet prezydenta, ponawiana. I niestety osoba, którą wybrano, po kilku dniach postanowiła zrezygnować. Nie potrafię w tej chwili na gorąco pani przewodniczącej odpowiedzieć na to pytanie. Pan radny Wierzbicki pytał o kwestię pawilonu przy pętli Dębiec. Oczywiście sprawdzimy tę kwestię i WGN również to sprawdzi, również wejdzie w kontakt z PIMB-em, czyli dlaczego ta kwestia została rozwiązana. I na koniec pan radny Grześ pytał o kwestię dwóch kiosków przy ulicy Łowickiej. Ja niezależnie od wszystkiego poproszę Straż Miejską o sprawdzenie tego tematu, bo jeśli faktycznie jest tak, że pawilony dwa, które należą do miasta, generują jakieś negatywne rzeczy dla mieszkańców, to dla mnie oczywistym jest, że miasto nie powinno czegoś takiego robić, że wynajmuje pomieszczenia w sposób taki, które no, zamiast służyć mieszkańcom, robią co innego, więc tutaj jakby poproszę o tą opinię, tudzież ewentualnie wystąpimy również z prośbą do policji i niezależnie od wszystkiego będziemy również tutaj prosili ZDM o wyjaśnienie tej kwestii. W każdym razie na pewno dążymy do tego, zresztą to jest też taka polityka też prezydenta, żeby starać się miejskimi lokalami, miejskimi obiektami nie generować problemów dla mieszkańców. No to jest dla mnie rzecz, która powinna być wpisana w kanon naszych działań. Oczywiście wiadomo, że w miejskich lokalach mieszczą się przeróżne i muszą być legalne oczywiście prowadzone przedsięwzięcia, ale jeżeli czasami dochodzi do takiej sytuacji, że jest to jakiś sklep, gdzie jest prowadzona sprzedaż alkoholu, czy też na przykład jakieś inne, że tak powiem, działalności, które nie służą mieszkańcom, wiadomo, że wówczas taka interwencja mieć powinna miejsce i tak na przykład jest w przypadku jednego ze sklepów tutaj w rejonie ulicy Wrocławskiej, w przypadku, gdzie ta uciążliwość była dosyć znaczna, jeśli chodzi o sprzedaż alkoholu i takie wypowiedzenie ZKZL poczynił. To tyle, więcej pytań nie było. Na te pozostałe pytania oczywiście będzie odpowiedź przygotowana w formie pisemnej. I także wyjaśnimy kwestię interpelacji pani radnej Strzeleckiej.
Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 26. W punkcie 27 wolne głosy i wnioski. Czy ktoś chciałby zabrać w tym punkcie głos? Pan radny Michał Boruczkowski, bardzo proszę.
Tak, ja mam jeden wniosek. W zasadzie on jest do pana wiceprezydenta Solarskiego, ale złożę go w tym momencie na ręce pana wiceprezydenta Wiśniewskiego. Ja w tej sprawie już pisałem kilka dni temu do pana dyrektora Kalemby, ale tu chciałbym, by to nabrało takiego formalnego wniosku. O co chodzi? Chodzi mi o zamieszczanie naszych interpelacji i zapytań w BIP-ie. Chodzi o zamieszczanie naszych interpelacji i zapytań w BIP-ie oraz odpowiedzi na nie. I generalnie mój wniosek jest taki, by jak najszybciej je zamieszczać, dlatego że często właśnie interpelacje czy zapytania są pisane, to jest moje doświadczenie, ale podejrzewam, że ono jest też wspólne dla większej ilości radnych. One są pisane czy zadawane na prośbę mieszkańców i ci mieszkańcy po pierwsze chcą faktycznie zobaczyć, że ta interpelacja czy zapytanie zostało zadane, jakie ma treść, a później też chcą w miarę szybko przeczytać odpowiedź na to zapytanie i interpelację. I co więcej, ja mieszkańcom zawsze mówię, że ta odpowiedź zgodnie z statutem na zapytanie jest 7, interpelacje są 3 tygodnie, no ale nawet jeśli jest ten termin dotrzymany, najczęściej zresztą on jest gdzieś tam w końcowych dniach dotrzymywany, to zanim jeszcze to odpowiedź zostanie umieszczona w BIP-ie, to mi na przykład tydzień, półtora tygodnia, a jest tak, że najłatwiej tą odpowiedź przekazać mieszkańcowi, wysyłając mu link właśnie do interpelacji czy zapytania. Także bym prosił o uczulenie Wydziału Organizacyjnego, by faktycznie to traktować zamieszczenie tych interpelacji i zapytań i odpowiedzi na nie w BIP-ie w sposób priorytetowy. To jest mój wniosek. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Doskonale pana radnego rozumiem, bo pamiętam, że jak byłem radnym, to też zależało mi na tym, żeby te odpowiedzi były w BIP-ie możliwie jak najszybciej umieszczane, ponieważ faktycznie jest to również wygodne dla mieszkańca, któremu się po prostu wysyła link. Nie trzeba tego skanować, nie trzeba faksować, nie trzeba w jakikolwiek inny sposób załączać, tylko po prostu tak jest najprościej, bo często wiadomo, że te odpowiedzi są kilkustronicowe w PDF-ie, różnie jest z pojemnością skrzynek i tak dalej, i tak dalej. Wiemy to z praktyki naszej współpracy z mieszkańcami, więc oczywiście poproszę pana prezydenta Stolarskiego o zwrócenie na to uwagi. Dziękuję.
Znaczy ja myślę, że to nie jest kwestia pana prezydenta Solarskiego.
Znaczy Wydział Organizacyjny, tak, ale...
Nie, te rzeczy są umieszczane w Biurze Rady Miasta, a ja nie miałem do tej pory sygnału żadnego, że coś jest bardzo opóźnione, w związku z tym jeśli pan by to po prostu powiedział, to byśmy w miarę możliwości pracowników Biura Rady próbowali robić to szybciej, tylko tyle. Ale możemy to zrobić oczywiście przez pana prezydenta Solarskiego. Tak. Pan radny Michał Boruszkowski.
Znaczy, ja tą uwagę przekazywałem, jak już powiedziałem, panu doktorowi Kalembi i on mnie poinformował, że za skanowanie dokumentów i umieszczanie ich w BIP jest odpowiedzialny Wydział Organizacyjny. No ja miałem gdzieś opóźnienia, powiedzmy, właśnie tygodniowe w umieszczaniu.
Wyjaśnimy to w takim razie. Dobrze. Pan radny Tomasz Lipiński.
Ja dziękuję panu radnemu Boruczkowskiemu, bo natchnął mnie, że ja zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Ja również mam taką prośbę podobną do pana radnego Boruczkowskiego, żeby jak jest członkowie Komisji Oświaty zostają powołani na członków komisji konkursowej na dyrektorów szkół, żeby takie zawiadomienie również dostawać na przykład mailem, ponieważ ja już na dwóch konkursach nie byłem z powodu tego,
że
nie dostarczono mi papierowej wersji tego zawiadomienia o tym, że zostałem powołany do komisji konkursowej. A jakbym dostał to na maila, to na pewno bym to zauważył. Dziękuję
Ale bardzo. O terminie czy o powołaniu?
To jest jednocześnie i termin, tak? i powołanie.
Ja myślę, że to wpływa do państwa radnych bezpośrednio.
Czasami zdarza, były takie sytuacje na przykład, że dostawałem kogoś innego powołanie, więc wtedy odrzucałem mu do jego skrzynki, natomiast w ciągu pół roku nie dostałem dwóch takich zawiadomień, w związku z czym wolałbym, jeżeli to jest możliwe, otrzymać.
Ale nie było tego na półce w ogóle, czy?
Nie było na półce. W związku z czym gdzieś.
Okej, dobrze.
Zaniedbanie jakieś oczywiście, natomiast gdybym to dostawał elektronicznie na maila, to byłoby też dużo łatwiej na pewno. Dziękuję bardzo.
Przyjmuję. Natomiast nie ma większości zainteresowanych, natomiast chciałem od razu powiedzieć, że ja będę prosił państwa przewodniczących klubów i przewodniczących rady o spotkanie konwentu w najbliższy wtorek, jeszcze godzinę spróbuję zaproponować, bo będziemy się musieli zająć kolejną sesją, która jest zaplanowana na 15 marca. W związku z tym w przyszłym tygodniu musi być już podany porządek obrad tej sesji i być może jeszcze parę innych rzeczy, ale to już informuję teraz, a szczegóły dostarczę państwu później. Ponieważ nie widzę żadnych więcej zgłoszeń, zamykam punkt 27 i otwieram punkt 28, zamknięcie sesji. W związku z tym zamykam sesję 25 Rady Miasta Poznania, dziękując państwu za udział.